Łukasz Noga, witam w mocnej rozmowie. Dziś naszymi gośćmi są pan Łukasz Molenda, zastępca prezydenta miasta Radomia. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I pan Waldemar Telka, starosta radomski. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim.
Panie prezydencie, zacznijmy od opłat za śmieci, które wzrosną o 100% w celu zbilansowania systemu. Czy taka drastyczna podwyżka jest konieczna?
No niestety konieczna. Przez lata Rada Miejska nie wyrażała zgody na potrzebne podwyżki, które bilansowałyby ten system. Nawarstwiło się to tak bardzo, że doszło do sytuacji, w której przez ostatnie lata dołożyliśmy aż 90 milionów złotych do funkcjonowania tego systemu. W związku z powyższym trzeba było ten węzeł gordyjski przeciąć i doprowadzić do sytuacji, by system się wyzerował, bądź prawie wyzerował, bo tutaj jeszcze będzie to zależało od przetargów, które przed nami, jeśli chodzi o przyszły rok. A jak wiemy, w ciągu ostatnich lat bardzo zdrożała opłata marszałkowska, tak zwana środowiskowa, zdrożały koszty pracy, zdrożały media. W związku z powyższym taka podwyżka niestety była konieczna.
Dodajmy, że zgodnie z prawem to nie jest tak, że miasto nie może dopłacić do składowania tych odpadów, tylko po prostu nie chce czy nie powinno.
Miasto nie powinno dopłacać. Idea jest taka, że system powinien się bilansować. Dopłata jest możliwa w momencie, jeżeli z wiadomych przyczyn tego się nie da co do złotówki oszacować, pojawiają się jakieś braki. Natomiast w naszym systemie doszło do patologii takiej oto, że ponad 40% kosztów musieliśmy pokrywać z dochodów własnych, czyli jednym słowem, zamiast remontować szkoły, chodniki, drogi, szpitale, to musieliśmy wydawać te pieniądze na wywóz nieczystości i gospodarowanie odpadami. A trzeba też przypomnieć, że miasto nie może też zarabiać na tym. Jednym słowem, wysokość opłat jest uzależniona tylko i wyłącznie od kosztów.
Na ostatniej sesji dowiedzieliśmy się, że wzrost tej opłaty za śmieci to jest wina Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko to, bo zadłużanie się miasta to też jest wina Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan starosta podchodzi do tego tematu?
I gradobicie w Chinach też.
A było gradobicie w Chinach?
Nie, ale
pan starosta
na pewno
przyznaje do tego.
Na pewno można by też Prawo i Sprawiedliwość za to obciążyć. Panie redaktorze, słabej baletnicy przeszkadza nawet rąbek u spódnicy i jeżeli to jest jedyny pomysł na funkcjonowanie, to znaczy to nie ja, to poprzednik, to jest pomysł na krótką metę. Myślę, że wyzwania i prawo, które jest i środowisko zewnętrzne, tak bym to określił, jest do przewidzenia. Tu nie chodzi o wróżbiarstwo, ale chodzi o pewne konkretne działania, które następują po konkretnych decyzjach. Jeśli konkretne decyzje zapadły już parę miesięcy temu, mówię tutaj o wyborach, mówię tutaj o decyzjach także tych związanych z wyborami samorządowymi, i to mówię również o pewnym środowisku, które takie, a nie inne warunki stwarza dla samorządu w tym wypadku, czy to jeśli chodzi o gospodarkę śmieciami, tak bym to określił, czy szpitale, czy szkoły, czy drogi, czy cokolwiek innego. Ja śledzę, staram się śledzić te zapowiedzi związane z tak zwaną reformą dochodów własnych samorządów. I tutaj jest oczywiście dłuższa rozmowa, ale wszystko wskazuje na to, że jeśli ktokolwiek zyska, to duże miasta, bardzo duże miasta, 6, 8, może 10 dużych miast w Polsce zyska. I wracamy do tego, co już było, to znaczy i na Polskę A i na Polskę B, to znaczy duże miasta zyskują, nawet w kontekście tej ogłoszonej decyzji, zresztą bardzo enigmatycznej pana premiera w kontekście CPK i tak naprawdę skorelowania tych szlaków nie tylko kolejowych właśnie z głównymi miastami, z dużymi miastami, a gdzieś pominięcie tych miast mniejszych czy Polski powiatowej, gminnej czy nawet miejskiej, ale takich małych miasteczek, to pokazuje, jak niestety te nożyce jeszcze bardziej się będą otwierać. I oczywiście można wszystko ubierać w narrację, to nie ja, to poprzednik, to Prawo i Sprawiedliwość, tylko na dłuższą metę myślę, że nawet ci, którzy wypowiadają takie słowa, mają co do tego dystans i zaczynają sobie uświadamiać, że że ta łódka nabiera wody. Mówię to bez satysfakcji, bo mamy wszyscy plany. My, samorządowcy, pan prezydent, ja, wójtowie, burmistrzowie, plany i marzenia, rozpędzone inwestycje albo zaplanowane inwestycje. W tej chwili jesteśmy na etapie budowania takiej strategii ponadlokalnej, mówię o radomskim obszarze funkcjonalnym, po to, żeby ona wpisywała się w tą strategię no, naszego Mazowsza, ale przypomnę, tak naprawdę kończy się, albo może zaczyna się końcówka trzeciego roku perspektywy tej unijnej i pozostanie nam praktycznie 2 lata, plus ewentualnie 2 na rozliczenie, na to, żeby aplikować na zadania, realizować te zadania i rozliczać te zadania. Jeśli śledzę, bo tak przebiegam po tematach, ale jeśli śledzę właśnie powstawanie tej strategii, to jestem naprawdę zasmucony, ponieważ mam wrażenie, że ministerstwa, które są na etapie no, pewnej negocjacji czy uzgodnień, nie bardzo wiedzą, jak się zachować. Z ostrożności, że tak się wyrażę, zachowują się bardzo pasywnie. Nie są to instytucje, które kreują pewne warunki dla tego czy innego samorządu, który mógłby pełnymi garściami brać te środki, chociażby z KPO, bo to KPO trochę jest, jak powiedziałem, gdzieś jak Yeti. Wszyscy mówią, ale nikt nie widział na
to
razie.
Dość pesymistyczna wizja. Ale to niestety, zakładam, tak że pan prezydent się z tym nie zgadza, no, tym bardziej,
tak
że
złożyło,
odpowiada pan za tą
tak
kwestię.
Tak się złożyło niestety, że kwestia dostępności KPO to jest problem
Prawa i Sprawiedliwości.
No, dokładnie rzecz ujmując pana premiera Morawieckiego, który no, chyba nie zaprzeczy pan, że w czasach, kiedy pan premier Morawiecki
24 godziny, mówi to panu
rządził, to wówczas mieliśmy sytuację taką, że Unia Europejska wstrzymywała te środki tak, z powodu naruszeń praworządności.
Tak,
w tej chwili procedura została zniesiona i zostały środki odblokowane. Gdybyście państwo nie blokowali tych środków jako Prawo i Sprawiedliwość, nie pan osobiście, oczywiście pańscy koledzy parlamentarzyści i członkowie rządu, to nie byłoby takiego problemu.
Panie redaktorze.
Wróćmy do miasta, bo te projekty trzeba zrobić i przez to właśnie, że Prawo i Sprawiedliwość było tak opieszałe w tych tematach i tak z takim uporem godnym lepszej sprawy zwalczało działania praworządne i wprowadzało nieład, to mamy teraz tak mało czasu jako samorządowcy.
A Świstak siedzi i rozwija swoje sreberka. No.
A propos, Koalicja Obywatelska przejęła pełnię władzy w mieście, no i też no, teraz chce przejąć...
Nie do końca pełnię władzy w mieście, jeszcze jest Polskie Stronnictwo Ludowe, jest Polska 2050, jest
Lewica. Czyli koalicja ta samorządowa, ale tak. Też chcecie przejąć odpowiedzialność za Urząd Pracy, czyli powołać swój miejski Urząd Pracy. Jakie są przesłanki?
Osobną instytucję, tak. Pierwsza kwestia to jest kwestia taka, że chcemy mieć wpływ na to, co dzieje się w Powiatowym Urzędzie Pracy, tym naszym miejskim Urzędzie Pracy. W tej chwili takiego wpływu specjalnie nie mamy. Jest on prowadzony przez samorząd powiatowy, powiatu radomskiego. No, patrząc na to, co tam ostatnio się działo, ja jestem też ciekaw, może pan starosta nam tutaj za chwilę powie i wyjaśni, jakie to nieprawidłowości
konkretnie
się
działy. No to chodzi panu o sprawy kadrowe, tak?
Tak, chociażby tak.
No ale jak pan odbije te argumenty, że to jednak jest duży wydatek dla miasta, że...
Ale w tej chwili też jest to duży wydatek dla miasta, bo miasto płaci i współfinansuje Powiatowy Urząd Pracy, tylko nie ma żadnego wpływu na to, co tam się dzieje. A na koniec roku, jeżeli są jakieś braki, jeżeli chodzi o budżet Powiatowego Urzędu Pracy, to dostajemy rachunek od pana starosty, no i musimy go uregulować, nie mamy żadnego wyjścia, więc to nie jest komfortowa sytuacja, jeżeli chodzi o kształtowanie rynku pracy w naszym mieście.
Panie starosto, pan mówił w mediach, że starostwo kredytuje de facto wydatki Urzędu Miasta na funkcjonowanie tego urzędu, Urzędu Pracy, ale czy miał pan wcześniej jakieś sygnały z tego względu, że miasto jest niezadowolone z pracy urzędu?
Absolutnie nie. Zawsze przedstawiciel prezydenta Radomia jest w Radzie Rynku Pracy. Nigdy nie zgłaszał jakichkolwiek uwag, pretensji. To wynika z dawnych jeszcze porozumień między panem starostą Kieszkowskim, to już dziesiątki lat temu, jak miasto Radom i powiat radomski porozumiały się co do wspólnego prowadzenia zadania pod tytułem Powiatowy Urząd Pracy, ale tak jak mówię, to jest miejsko-powiatowy urząd pracy w praktyce i my jako powiat realizujemy to, myślę, bardzo dobrze umowa czy
to
porozumienie.
Co się dzieje, panie starosta, w tym Powiatowym Urzędzie Pracy, że pański zarządzanie. Człowiek, którego
nie
pan chwalił,
człowiek,
powołał,
pan, tak, nie
i teraz go pan odwołał i zwolnił go pan dyscyplinarnie.
No ale to czy te sprawy kadrowe wiedzy, wpłynęły na
decyzję? No to jest fundamentalnie. No panie redaktorze, chyba chciałby pan wiedzieć, dlaczego na przykład pański przełożony został zwolniony, prawda? To wpływa na pańską pracę, czy też nie? Kto rządzi?
Nie mam wpływu na to,
no
czy
właśnie,
mój
chyba,
przełożony będzie zwolniony.
Ale chyba wpływa, prawda?
Ale to czy, w związku z czy powyższym, chce, miasto chce mieć wpływ na to, kto będzie zatrudniony w tym urzędzie?
Przede wszystkim to my nie mamy w tym momencie wiedzy, co się wydarzyło, że pan starosta postanowił, bo takie enigmatyczne komunikaty, wszystko
ale
było pięknie, wspaniale, a nagle się okazuje, że jest
uspokajam pana ciekawość, naprawdę.
Sądzę, wyniki, nie tylko moją.
Tak, wyniki kontroli, audytu, jeśli już, to za chwilę będą, jeśli już nie są ogłoszone, to za chwilę będą ogłoszone.
Czy zwolnił pan człowieka, zanim pan zrobił tą kontrolę i audyt? Czy...
Nie. Zrobiłem, poprosiłem o rozstanie się, dlatego że właśnie ta kontrola i audyt wypadła źle i na tym polega zarządzanie.
To
że
właśnie chciałbym się dowiedzieć,
się...
co złego było nie tak.
No
co
więc...
wymagało, że trzeba było karnie aż zwolnić dyrektora,
no
bo
więc...
to rzadkość.
No pewnie, że rzadkość, ale to powoduje, że w sposób zdecydowany firma, w tym wypadku Powiatowy Urząd Pracy, może skutecznie funkcjonować. Nie ma niepotrzebnych przepychanek, niepotrzebnych rozmów medialnych i jest po prostu sprawne prowadzenie urzędu, a z punktu widzenia mieszkańca, czy to powiatu, czy gminy, to jest najważniejsze. Oczywiście możemy się ekscytować, że jakiś dyrektor, jeden czy drugi pracownik, jeden czy drugi stracił pracę i możemy eksponować to, ale tak naprawdę od mieszania w szklance bez cukru herbata nie zrobi się słodka. Od mieszania i sugerowania, że oto jakiś ruch kadrowy sprawia, że miasto Radom po raz trzeci, tak na marginesie już, ogłasza, że powoła swój miejski urząd pracy, no to oczywiście sezon ogórkowy jeszcze przed nami, ale to jest jeden z tych satyrycznych tematów, o którym już mówiliśmy.
Nie tam się wydaje, że panu dyrektorowi byłemu już nie jest do śmiechu, ale ja cały czas nie uzyskałem odpowiedzi, panie
mamy,
starosto.
Mamy insynuację,
dlaczego
o tym może nie rozmawiajmy. Panie starosto,
nie,
czy miasto,
dlaczego,
czy miasto zarobi na tym, czy miasto zaoszczędzi na tym, że powoła swój urząd?
Ale nadal nie wiemy, panie dyrektorze, dlaczego pan starosta zdecydował się zwolnić pana dyrektora. To jest dla mnie fundamentalnie istotne. Co zrobił pan dyrektor, że go pan zwolnił?
Powtarzam, wyniki kontroli będą dostępne. Ja nie będę referował tutaj w tym momencie wyników kontroli. Są dostępne, będą przesłane oczywiście panu prezydentowi, jako temu, który ma prawo wiedzieć o różnych problemach Powiatowego Urzędu Pracy, chociaż powtarzam, nigdy na żadnym etapie, ja przynajmniej nie przypominam sobie...
I wcześniej nas pan też nie powiadamiał o tym, o zamiarze zwolnienia pana dyrektora,
nie, ponieważ
prawda?
Ja zatrudniając kogokolwiek nie mam zamiaru go zwalniać, to jest oczywiste. Natomiast...
No ale jak już pan uzyskał tę wiedzę, to nie powiadał mi pan nas. No właśnie,
nie, dlatego, że tryb, który został wybrany, absolutnie nie zobowiązuje mnie do tego, żeby jakąkolwiek opinię czy zgodę, czy
oczywiście,
czy...
jeśli chodzi o
no więc,
prawo,
no
ale
więc,
tu chociażby
czyli reasumując, pan starosta ma swoje powody i rozumiem, że poznamy je.
Oczywiście, że tak.
Czasie.
One nie są przecież tajemnicą i tak dalej, to jest naturalne. Natomiast wracając do tego pomysłu, jak powiedziałem już po raz kolejny raz podejmowany przez miasto Radom, oczywiście miasto Radom ma prawo powołać swój miejski urząd pracy, ma prawo generować, no właśnie, z nowych dyrektorów nowe miejsca pracy, płacić tym ludziom i podwójnie tak naprawdę ponosić koszty.
My byśmy chcieli część urzędników
podatnika,
z obecnego urzędu pracy przejąć.
Naturalnie, nie tylko chcieli, ale gdyby do tego doszło, prezydent ma taki obowiązek, bo tak naprawdę to porozumienie, o którym wspomniałem, to jest 60-40%, jeśli chodzi o finansowanie, a co do kredytowania, tak to nazwijmy, to tak jak mówię, to, że się miasto Radom od wielu, wielu lat nie zgadza z takim porozumieniem sprzed kilkudziesięciu laty, no myślę, że w sposób jednoznaczny rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny i tutaj nie ma o czym rozmawiać, a więc jeżeli powiat radomski planuje na funkcjonowanie Urzędu Pracy kwotę X, powiedzmy na dany rok, to miasto Radom proponuje kwotę X minus. X minus jakąś kwotę od tej kwoty X, ale tylko po to, żeby tą różnicę po nowym roku wpłacić, ponownie wpłacić, bo przecież nie ma innej możliwości do powiatu, do Powiatowego Urzędu Pracy, bo no, te proporcje muszą się zgadzać, chociaż znacznie więcej miasto, znaczy powiat radomski współfinansuje Powiatowy Urząd Pracy niż to wynika z tego porozumienia sprzed
tu
lat.
Musimy postawić kropkę, czyli współpraca rysuje się dość szorstko, jeżeli w ogóle będzie. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moimi Państwa gośćmi byli pan Łukasz Molenda, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I pan Waldemar Telewka, dziękuję. Łukasz Nogaj, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.